Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz mój. Drodzy Państwo, przed nami rozmowy niedokończone. Dziś temat akcja Reinhardt. Naszym gościem jest doktor habilitowany Grzegorz Berendt, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Witamy Panie Profesorze bardzo serdecznie na naszej antenie.
Dobry wieczór, witam ojca, witam wszystkich Państwa.
Panie profesorze, panie dyrektorze, akcja na Reinhardt, mord polskich Żydów, ale nie tylko, bo ta decyzja o wymordowaniu wszystkich Żydów europejskich, bo tak do tego można powiedzieć ci, którzy słuchali nas, oglądając telewizję Trwam, mogli dojść, zapadła na przełomie września-października 1941 roku i była ustnym rozkazem Adolfa Hitlera. Wcześniej Hermann Göring wydał też rozkaz Heinrichowi, na mocy którego Heinrich miał przygotować plan wyniszczenia Żydów. Nawet może zacytuję: Żydów europejskich. Mówi tak: upoważniam pana niniejszym do dokonania wszystkich niezbędnych pod tym względem organizacyjnym, rzeczowym i materialnym przygotowań do całkowitego rozwiązania kwestii żydowskiej w niemieckiej sferze wpływu w Europie. O ile przy tym naruszony zostanie zakres kompetencji innych centralnych instytucji, należy je wciągnąć do współpracy. To już konkretne rozkazy, konkretny plan. Tak w telewizji też mówiliśmy o pewnym takim zarysie historycznym, że ta myśl o tym, że Żydzi przeszkadzają Niemcom, była już wcześniej w samych Niemczech, prawda? Też im utrudniano życie, funkcjonowanie na przeróżne sposoby, a później wszedł w ten, można powiedzieć, straszny plan wymordowania ich, całkowitej eksterminacji, gdy rozpoczęła się II wojna światowa.
Dzieje akcji antyżydowskiej realizowanej przez niemieckich narodowych socjalistów można w jakimś sensie porządkować, dzielić na podokresy. Na każdym etapie główną postacią inspirującą był niewątpliwie Adolf Hitler, pałający do Żydów nienawiścią, zarażający tą nienawiścią swoich podkomendnych, współpracowników, znajdujący też wśród nich osoby, które niejako też pogłębiały pewne hasła, idee, które przychodziły mu do głowy, a z drugiej strony niekiedy to ci ludzie inspirowali go swoimi ideami, interpretacjami przeszłości. Zawsze w tym momencie odwołuje się do Alfreda Rosenberga. W gruncie rzeczy dla przeciętnego słuchacza, dla przeciętnej osoby, Rosenberg jest kimś wręcz nieznanym, a tymczasem wyraźnie wskazuje się na tego człowieka jako głównego ideologa narodowego socjalizmu niemieckiego, ideologa, u którego w jego poglądach, w jego pracy mit XX wieku bardzo istotną rolę odgrywało potępienie Żydów, religii mojżeszowej, ale od tej religii jako religii narodu żydowskiego wyprowadzał też głęboką pokardę do chrześcijaństwa. On i inni narodowi socjaliści, neopoganie, w zasadzie marzyli o takiej przyszłości dla Niemiec, dla świata, gdzie w naszej rzeczywistości nie będzie ani Żydów, ani judaizmu, ani chrześcijaństwa odwołującego się do Starego Testamentu. To miał być nowy świat oparty na wierze w nowego Boga, wodza, W zasadzie nie wiadomo, co miało być po tym, gdy ten wódz by z tego świata zszedł. Niemniej Rosenberg, Hitler to byli siewcy nienawiści do Żydów. To, co oni mówili, było powielane, rozwijane przez podwładnych Józefa Goebbelsa, odpowiedzialnego za propagandę, przez samego Goebbelsa w takiej bardzo wulgarnej formie, również przez chociażby Juliusza Streichera, który był redaktorem naczelnym pisma Der Stürmer. W takim szczytowym okresie to pismo propagowano w Niemczech w nakładzie 600 tysięcy egzemplarzy, aby zwiększyć siłę oddziaływania. Wywieszano wszystkie strony, prezentowano wszystkie strony tej gazety w specjalnych gablotach, których były też dziesiątki tysięcy egzemplarzy, tak aby ktoś, kto nie mógł, nie miał pieniędzy, nie chciał wydać pieniędzy, miał możliwość zapoznania się z tym. Mówię o tym wszystkim dlatego, że w książkach, broszurach, wystąpieniach, na łamach prasy, również prasy wydawanej w językach krajów okupowanych, przenoszono różne treści, ale zawsze wśród tych treści była retoryka antyżydowska. Te dziesiątki tysięcy niemieckich policjantów, urzędników, członków formacji różnorakich wkroczyło na teren Polski 1 września 1939 roku i w następnych tygodniach po latach indoktrynacji, po 6 latach, gdy machina państwowa III Rzeszy wciskała do ich głów różnymi sposobami, z użyciem różnych narzędzi, właśnie totalistyczne, nienawistne treści, w których z jednej strony afirmowano, wynoszono na neopogański ołtarz naród niemiecki, a inne narody, Żydów, Słowian, przedstawiano tam jako podludzi. A więc innymi słowy, Polskę zaatakowali nie tylko żołnierze, którzy dążyli do opanowania terytorium tak, jak czyniono w okresie minionych wojen. Przybyli ludzie zakażeni nienawiścią i pogardą, gotowi wykonywać rozkazy wydawane przez swoich przełożonych, a w pierwszej kolejności przez szefa rządu, wodza państwa i narodu, Adolfa Hitlera. Już od września 1939 roku wydawano dyspozycje, w jaki sposób postępować z obywatelami państwa polskiego, jak dzielić tych obywateli na grupy według klucza narodowego, etnicznego, wyznaniowego, jak separować chrześcijan różnych narodowości od wyznawców mozaizmu. Wobec polskich Niemców, Polaków, polskich Ukraińców, Białorusinów, polskich Żydów stosowano różne taktyki. W przypadku Żydów, podobnie jak to robiono wcześniej na terenie Rzeszy, rozpoczęto od grabieży, od dyskryminacji, od poniżania, ale też nowym elementem, który zaistniał już w pierwszych tygodniach wojny niemiecko-polskiej, było mordowanie pojedynczych osób, grup, a nawet grup nie tylko kilkunastu, kilkudziesięcioosobowych, nawet i kilkuset osób, tak jak to miało chociażby miejsce w Przemyślu, tak jak to miało miejsce, gdy mówimy o grupach kilkudziesięcioosobowych, na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach. Tysiące osób straciły życie już w tych pierwszych tygodniach wojny, między innymi gdy okupanci dokonywali zbrodnię, którą dziś nazywamy zbrodnią pomorską. Zbrodnią pomorską. No, konfiskata majątku, spychanie poza margines społeczeństwa polskiego i wprowadzanie norm prawnych, które zakazywały utrzymywania przedwojennych kontaktów, kontaktów gospodarczych, kontaktów towarzyskich. Mamy do czynienia ze swoistą dyskryminacją i też początkiem procesu gettoizacji. Żydzi w Polsce przedwojennej mieli swoje gminy wyznaniowe w ponad 800 miejscowościach na terenie II Rzeczpospolitej. Kilkaset z tych miejscowości znalazło się we wrześniu i październiku 1939 roku pod niemiecką okupacją, natomiast kilkaset innych znalazło się w przeciągu pierwszych dwóch lat wojny pod okupacją sowiecką. I najpierw na tych terenach zachodnich i terenach centralnej Polski zaczęto więc wprowadzać instytucje get, tyle że ten proces okupanci rozciągnęli aż do lata 1942 roku. Można przypomnieć, że w przypadku Sandomierza ogłoszono zamknięcie getta dopiero na krótko przed przystąpieniem do akcji wywożenia miejscowych sandomierskich Żydów do ośrodków zagłady natychmiastowej. Widzimy więc, że mamy do czynienia z sytuacją, w której nie ma mowy o tym, żeby jeden rozkaz generował natychmiast na terenie całej okupowanej Polski czy okupowanej Europy określone działania w bardzo krótkim czasie. Te dyrektywy były realizowane w różnoraki sposób, natomiast ten cel strategiczny był jeden. Usunięcie Żydów najpierw z Niemiec, potem z podbitej Polski, potem z podbitych krajów zachodnich, Jugosławii, Grecji, w końcu w 1943 roku z Włoch, Litwy, Łotwy, Estonii, Związku Sowieckiego. Wszędzie jak gdyby ten jednolity cel, gdzie jeszcze też powiedzmy w pierwszych dwóch latach II wojny światowej nie podjęto w Berlinie decyzji o tym, że to usunięcie Żydów z pejzażu europejskiego ma polegać na ich wymordowaniu. Pojawiały się różne koncepcje. Stworzenie rezerwatów. Tutaj już wskazywano obszar południowej Polski jako miejsce, do którego powinni być spychani Żydzi z polskich terenów wcielonych do Rzeszy, ale też i przedwojenni mieszkańcy tak zwanej Starej Rzeszy czy Austrii. Do pewnego momentu pojawiała się nawet koncepcja masowych deportacji na wyspę Mauritius. To odłożono ad acta, te wszystkie pomysły, latem 1941 roku, gdy III Rzesza zaatakowała Związek Sowiecki i używając takiego szafarzu wytłumaczeń, które gdzieś u Hitlera pojawił się już na początku roku 1939, powiedziano, że skoro wybucha wojna, to odpowiedzialność za tę wojnę, która stała się już wówczas konfliktem światowym, ponoszą Żydzi. O tym Hitler, czy to Hitler prorokował, przepowiadał w styczniu 1939 roku. I karą za doprowadzenie do owego konfliktu, wciągnięcie świata w konflikt, karą za to, że spośród narodu żydowskiego wywodziły się tysiące bolszewików, powinno być unicestwienie narodu żydowskiego. I z tego wzięła się ta instrukcja skierowana przez Hermana Göringa do Reinharda Heydricha w końcu lipca 1941 roku. Ale już wcześniej, w pierwszych dniach po zaatakowaniu Związku Sowieckiego, wspomniany Heydrich instruował, aby doprowadzać do tumultów antyżydowskich na terenach zachodnich obwodów Związku Sowieckiego. Te zachodnie obwody to wschodnie województwa Rzeczpospolitej, to teren przedwojennej Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej i Estońskiej. Myślę tutaj o niepodległych państwach, Litwie, Łotwie, Estonii. I na tych terenach miano doprowadzać do atakowania ludności żydowskiej. Też na te tereny skierowano specjalne grupy komanda wyniszczające, ponad 3000 funkcjonariuszy Policji Bezpieczeństwa, jednostek SS, których głównym zadaniem było zwalczanie ludzi zdefiniowanych jako wrodzy wobec III Rzeszy Narodu Niemieckiego. Oni uderzali w funkcjonariuszy państwa sowieckiego. Tak punktowo. Natomiast w skali masowej uderzali w dziesiątki tysięcy Żydów, którzy mieszkali na terenie polskich Kresów, czy Litwy, czy Łotwy. Konsekwencja działań grup operacyjnych z lata jesieni 1941 roku była taka, że 100 tysięcy Żydów łotewskich praktycznie unicestwiono do końca roku 1941. Dziesiątki tysięcy zamordowano na terenie przedwojennej Litwy, ale również na terenie przedwojennych województw wschodnich polskich, od Wileńszczyzny po województwo tarnopolskie, lwowskie i stanisławowskie. Nowa jakość, której nie było wcześniej. Mordowanie środkami bezpośrednimi. Przez pierwsze dwa lata II wojny światowej Żydów unicestwiano poprzez stworzenie nieludzkich, zabójczych warunków ich w zasadzie nie egzystencji, ale wegetacji, bo pozbawiani żywności, lekarstw, środków higienicznych, szybko ulegali wycieńczeniu. Do tego przyczyniała się również mordercza praca i do tego też warunki w gettach, o których mówiłem wcześniej. No, przypomnijmy, że na terenie 4,5 kilometra kwadratowego, a taki obszar przeznaczono na getto warszawskie, zapędzono w pewnym przedziale czasu ponad 450 tysięcy ludzi, ponad 100 tysięcy ludzi na kilometr kwadratowy. Można sobie wyobrazić, jakie były konsekwencje z wciśnięcia do jednej izby 5 czy 10 osób bez odpowiedniego zabezpieczenia sanitarnego. Tak wybijano, wyniszczano, zmniejszano społeczność żydowską do 22 czerwca 1941 roku. A gdy już ten atak na Sowiety się rozpoczął, to grupy operacyjne przystąpiły do swojego morderczego zadania, do którego były też przygotowane w pewnym sensie ideowo w specjalnych ośrodkach do walki z bolszewikami i z Żydami. Byli przygotowywani też urzędnicy niemieckich w specjalnych zamkach, twierdzach, takie były ośrodki szkoleniowe, w których gromadzono i przed 22 czerwca i później stopniowo tysiące urzędników niemieckich, którzy mieli organizować aparat okupacyjny na terenie Związku Sowieckiego. Wcześniej też przygotowywano tam ludzi, których kierowano do organizowania administracji okupacyjnej na terenie okupowanej Polski. I gdy niemieccy narodowi socjaliści przekroczyli Rubikon, podejmując te pierwsze decyzje o masowym unicestwianiu bezbronnych kobiet, dzieci, mężczyzn, co miało miejsce właśnie już latem i wczesną jesienią 1941 roku, to reżim przeszedł do następnego etapu wiązanego właśnie z inicjatywą Hitlera, ale którą znamy w większym stopniu poprzez dokumenty wytworzone przez jego podwładnych, wspomnianego Geringa, Heydricha, Himmlera i pomniejszych zbrodniarzy. Były też już przygotowane kadry, nie tylko z grup i komand operacyjnych, a te po raz pierwszy wprowadzono do akcji chociażby na terenie Austrii w 1938 roku, czy do oczyszczania z elementów niepożądanych, jak to mówili narodowi socjaliści niemieccy, na terenach zachodnich Czech i Moraw, ale właśnie mamy do czynienia też już z zabójcami, z praktykami, którzy przystąpili jesienią 1939 roku do mordowania obywateli polskich i mordowania obywateli niemieckich uznanych za nieuleczalnie chorych. I w ramach tak zwanej akcji te cztery zainicjowane jesienią 1939 roku, która toczyła się w oparciu o antydatowany rozkaz Adolfa Hitlera z 1 września 1939 roku, setki funkcjonariuszy służb specjalnych przystąpiły do zatrzymywania, aresztowywania, unicestwiania swoich obywateli i obywateli polskich i w sumie do lata 1941 roku ponad 73 tysiące osób uznanych za nieuleczalnie chore zamordowano. Akcję tę spowolniono, gdy została ona nagłośniona i potępiona przez duchownych, a w pierwszej kolejności przez arcybiskupa Klemensa von Galena, który uświadomił wiernych swojej diecezji co do tego, co się dzieje z ich krewnymi, o których dowiedzieli się, że zmarli czy to na grypę, czy na zawał serca, czy na inną taką, nazwijmy to, normalną chorobę, tyle że to było jedno z nazistowskich kłamstw jedne z nazistowskich kłamstw, ponieważ ci ludzie nie umarli na te choroby, ale zostali zagazowani, zatruci w specjalnych ośrodkach. I to właśnie z tych ośrodków 94 funkcjonariuszy nazistowskiego, niemieckiego aparatu eksterminacji skierowano na teren okupowanej Polski, aby przygotowali analogiczne miejsca, tyle że nastawione na znacznie, na działania na znacznie większą skalę, bo tu już nie chodziło o to, żeby zabić w danym miejscu kilkanaście czy dwadzieścia osób. Chodziło o to, żeby w danym miejscu za jednym razem w ciągu 20 minut zatruć 600 osób, a żeby w ciągu całego dnia uśmiercić nawet 10 czy 12 tysięcy osób, bo ostatecznie okazało się, że te ośrodki, które stworzyli i których organizacje, prace przemyślnie udoskonalili, były w stanie pozbawić życia właśnie tak wielkie liczby osób. No, wyobraźmy sobie Państwo, drodzy słuchacze, Waszą miejscowość, która ma kilka, kilkanaście, dwadzieścia tysięcy osób i teraz nagle okazuje się, że cała społeczność od niemowlęcia po osobę w podeszłym wieku znika i zostaje puste miasto. Taki potworny mechanizm ludobójczy wymyślili i zorganizowali ludzie, z których skierowano do Polski we wrześniu 1941 roku i skierowano ich na teren Lubelszczyzny, który miał się w pewnym sensie stać taką przestrzenią eksperymentalną dla owego totalnego wyniszczenia Żydów, co Göring określił mianem Gesamtlösung der Judenfrage, czyli całościowe rozwiązanie kwestii żydowskiej. Osoby znane z ośrodków akcji T4, mordowania nieuleczalnie chorych na terenie Niemiec, pojawiają się w Lublinie, pojawiają się koło miejscowości Bełżec, koło miejscowości Sobibór i w końcu koło miejscowości Treblinka i przystępują tam do organizowania ośrodków zagłady natychmiastowej, sięgając niejednokrotnie po infrastrukturę wytworzoną tam wcześniej, na przykład wykorzystując baraki, pomieszczenia, w których trzymano polskich i żydowskich robotników przymusowych kierowanych do obozów pracy za karę, za złamanie jakichś niemieckich przepisów czy też mamy do czynienia z sytuacją, gdy na przykład wykorzystuje się baraki, w których wcześniej przetrzymywano wziętych do niewoli żołnierzy Armii Czerwonej, których wcześniej unicestwiono albo wymordowano, albo zagłodzono, co było powszechną niemiecką praktyką latem, jesienią 1941 roku i zimą z 1941 na 1942 rok. Urzędnicy niemieccy, tacy jak Hans Frank, ale też jego podwładni, czyli gubernatorzy poszczególnych dystryktów radomskiego, warszawskiego, lubelskiego, krakowskiego i galicyjskiego, zdawali sobie sprawę na czym ma polegać ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. Tak samo szefowie formacji policyjnych i jednostek SS oraz ich podkomendni. Wiedzieli, że koncept usunięcia Żydów nie ma polegać na wywiezieniu ich dalej na wschód, czy wywiezieniu ich poza Europę, ale to ostateczne rozwiązanie, o którym zaczęto mówić, ma polegać na unicestwieniu, na wymordowaniu wszystkich Żydów znajdujących się w zasięgu niemieckich władz okupacyjnych. Zdawał sobie z tego sprawę Hans Frank, który w grudniu 1941 roku podczas odprawy ze swoimi podwładnymi mówił o tym, że już wkrótce odbędzie się w Berlinie konferencja, na której zostaną przedstawione szczegóły tej operacji i jej realizacja będzie oznaczała likwidację wszystkich Żydów, zniknięcie wszystkich Żydów. Ta wypowiedź Franka, którą znajdujemy już w materiałach z pierwszego głównego procesu zbrodniarzy nazistowskich, niemieckich w Norymberdze, pokazuje nam, że ta świadomość pojawia się w 1941 roku, a gdy 20 stycznia 1942 roku w Berlinie, w willi przy ulicy Am Großen Wannsee spotyka się kilkunastu niemieckich urzędników i funkcjonariuszy państwowych i Reinhard Heydrich im przedstawia koncepcję ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, to ci ludzie w jakimś sensie są już wprowadzeni i praktycznie po tej dacie, po 20 stycznia, rozpoczyna się systematyczne unicestwianie zbiorowości żydowskich, które albo już były zamknięte w gettach otwartych lub z których można się było jak gdyby jeszcze wychodzić, ale już i tych, jak getto łódzkie czy warszawskie, które były zamknięte, lub też tak jak sygnalizowałem, gdzie Żydzi na przykład w Sandomierzu jeszcze w getcie na początku 1942 roku nie funkcjonowali. Natomiast tu i w innych miejscach stopniowo przygotowując się do operacji, aby ułatwić sobie proces ludobójczy, te getta tworzono i wydawano rozkaz, aby wszyscy Żydzi z danej miejscowości i z okolicy w określonym czasie, czasami niezwykle krótkim, bo dosłownie w ciągu godziny, dwóch, przenosili się na wyznaczony teren, zanim dochodziło do ich uśmiercenia środkami bezpośrednimi, to czekały ich tygodnie czy miesiące wegetacji wciśniętych znów po kilkanaście, po 20 osób do jednej izby, gdzie koczowali na czasami trzypiętrowych pryczach, tak na prędce zbitych, gdzie panował taki zaduch, że gdy przychodziła wiosna czy lato, to część z nich wolała wychodzić i spać w jakichś szopach niż w tych pomieszczeniach, ponieważ tam panował przerażający zaduch. Natomiast rozkazy padły, ośrodki pierwsze zostały przygotowane. Ośrodek zagłady natychmiastowej w Bełsku, który rozpościerał się na powierzchni zaledwie kilku hektarów, stał się miejscem deportacji Żydów z Lublina i kolejnych miejscowości Lubelszczyzny już w marcu 1942 roku. Bełżec, następnie Sobibór, również na Lubelszczyźnie, w których, do których codziennie przywożono po kilka tysięcy osób i wreszcie w lipcu 1942 roku uruchomiono kolejny ośrodek zagłady natychmiastowej w Treblince, który ostatecznie pochłonął największą liczbę ofiar jak na tego typu miejsca. I zrozummy też następującą sytuację, proszę Państwa. Czym się różni ośrodek zagłady natychmiastowej od, nazwijmy to, klasycznego obozu koncentracyjnego, takiego jak w Niemczech, takich jak w Niemczech tworzono od marca 1933 roku. Oto w przypadku ośrodka zagłady natychmiastowej transport, więźniowie z danego wagonu mieli być unicestwieni w ciągu godziny lub dwóch. Z tych miejsc z Bełsca uciekło i przeżyło do 1944 roku zaledwie dwie osoby. W przypadku klasycznych obozów koncentracyjnych ta liczba i odsetek tych, którzy zdołali przetrwać wegetację, cierpienia w tych miejscach, była znacznie większa. W przypadku ośrodków zagłady natychmiastowej planowo nie miał przetrwać nikt z więźniów. Nawet ci, których kierowano do komand roboczych, aby zajmowali się usuwaniem ciał z komór gazowych, przeglądaniem, sortowaniem, pakowaniem rzeczy pozostawionych po ofiarach, zakopywaniem zwłok, nawet ci ludzie po kilku tygodniach mieli zginąć, a ich miejsce mieli zająć i zajmowali kolejni dobierani z następnych transportów. Akcja Reinhardt to też pewna pragmatyka, która polegała właśnie na przygotowaniu dla danych dystryktów grafików deportacji z poszczególnych miejscowości, gdzie używano tych samych Niemców, tych samych kompanii składających się z członków specjalnych oddziałów wartowniczych, tak zwanych Schutzmannschaftów, tworzonych przez Łotyszy, Estończyków, Litwinów, również przez zwerbowanych w obozach jenieckich żołnierzy Armii Czerwonej, którzy w ten sposób ratowali życie, ale ratując życie stawali się oprawcami. Ponadto zmuszano do udziału w akcjach wysiedleńczych miejscowych policjantów z formacji powołanych spośród miejscowej ludności. W generalnym gubernatorstwie w starych dystryktach byli to w swojej podstawowej części funkcjonariusze dawnej policji polskiej zmuszeni do służby narodowości polskiej, ale też niektórzy z nich nagle przypominali sobie o swoich niemieckich korzeniach i de facto byli to Volksdeutsche, którzy się starali z upływem czasu o to, aby wpisać ich na listę i w ogóle, żeby mogli przejść do niemieckiej formacji policyjnych. Idąc dalej na wschód, na terenie dystryktu Galicja znajdujemy w tych formacjach policyjnych Ukraińców. Ich znajdujemy również na terenie dawnego województwa wołyńskiego. Przechodząc na teren województwa poleskiego, znajdujemy w tych formacjach i Białorusinów, i Polaków, i Ukraińców na Polesiu Wołyńskim, idąc dalej, Białorusinów, Polaków, Litwinów, wchodząc na Wileńszczyznę. Niemcy działali w sposób perfidny, przemyślnie, starając się zmniejszyć zaangażowanie swoich sił i wykorzystać w możliwie dużym stopniu ludzi rekrutowanych, pozyskiwanych lub zmuszanych do kolaboracji spośród miejscowej ludności. Była pewna nawet zasada, która mówiła o tym, że jeden funkcjonariusz niemiecki miał przypadać na około 10 funkcjonariuszy zrekrutowanych do tych policji pomocniczych spośród miejscowej ludności. To był swoisty zbrodniczy racjonalizm. Wykonać zadanie, które wymyślono w Berlinie, którym zarządzali i które to zadanie nadzorowali Niemcy, obywatele Rzeszy, ale tam, gdzie w grę wchodziła konieczność zapanowania nad tysiącami ludzi w danym dniu, w danej miejscowości, to mobilizowano kogo tylko można było. I po tym, gdy już udawało się zapanować nad tymi tysiącami ludzi, złamać ich wolę oporu, wolę walki o życie, zabiegów o to, aby to życie ocalić, i zamykano ich w wagonach transportów śmierci, to gdy te transporty docierały na miejsce, to znowu występował element zbrodniczego racjonalizmu. To nie było też tak, że nagle otwierano wszystkie wagony i wypędzano kilka tysięcy ludzi z tych wagonów. Nie. Te wagony otwierano sukcesywnie. Także nad liczbą ofiar wyprowadzonych z wagonów mogła zapanować relatywnie niewielka załoga składająca się z kilkudziesięciu Niemców oraz około 200 członków specjalnych oddziałów wartowniczych składających się właśnie z tych byłych jeńców, żołnierzy Armii Czerwonej. I po unicestwieniu kilkusetosobowej partii ofiar ponawiano proces, wprowadzając do komór gazowych kolejne ofiary. Mówimy dzisiaj o akcji Reinhardt, która była elementem dążenia do unicestwienia wszystkich Żydów europejskich, w tym wszystkich Żydów polskich, w ośrodkach zagłady natychmiastowej. Tyle, że akcja Reinhardt obejmująca generalne gubernatorstwa, więc 37% przedwojennej Polski i Podlasie wtłoczone do tak zwanego okręgu Białystok, to jest w sumie mniej około 40-kilkuprocentowa część Polski. W tym samym czasie, gdy na terenie Generalnego Gubernatorstwa i w okręgu Białystok realizowano akcję Reinhardt, proces ludobójczy był realizowany bez takich kryptonimów, czy to na terenach wcielonych do Rzeszy na zachodzie, czy na terenach wcielonych do takich nowych jednostek administracyjnych jak komisariat Rzeszy Wschód czy komisariat Rzeszy Ukraina. I to się działo równolegle do akcji Reinhardt. Zwracamy uwagę na tę morderczą operację, dlatego że ona pochłonęła między marcem 1942 roku a listopadem 1943 roku znakomitą większość przedwojennych żydowskich obywateli. Natomiast około miliona, przepraszam, około 2 milionów. Natomiast w latach 1939-1945 niemieccy okupanci doprowadzili do śmierci ponad 3 miliony polskich Żydów. Ci inni zostali unicestwieni czy to podczas tych zbrodni z jesieni 1939 roku, czy zagłodzeni w gettach, zamęczeni morderczą pracą w obozach karnych, unicestwieni w Auschwitz-Birkenau, unicestwieni w Chełmnie nad Nerem. Przecież te dwa obozy, jeden ośrodek zagłady natychmiastowej w Chełmie nad Nerem, a z drugiej strony Auschwitz-Birkenau, ulokowano na terenach wcielonych do Rzeszy. Formalnie Auschwitz-Birkenau nie leżał w granicach Generalnego Gubernatorstwa, lecz w granicach Rzeszy. A gdy idziemy na wschód do kresowych miast wojewódzkich i powiatowych, dowiadujemy się, że w ciągu 2-3 dni w Brześciu nad Bugiem, w Pińsku, w Nieświeżu, Łódzku, Równem, Wilnie, ludobójcy w 1942, na początku 1943 roku mordowali po kilkanaście tysięcy ludzi. Często przywołuje się taki dokument, który mówi o wymordowaniu 34 tysięcy Żydów z Kijowa w Babim Jarze we wrześniu 1941 roku. Nie wspomina się o tym, że w przeciągu 1-2 dni zabijano po 6 tysięcy ludzi w Pińsku, w Brześciu, w Równem, na obrzeżach tego miasta nazywanych Sosenkami. W ciągu zaledwie 3 dni zabito 17 tysięcy polskich kresowych Żydów jesienią 1941 roku. W takim miejscu zagłady wielokrotnej pod Berezą Kartuską na zachodnim Polesiu w drugiej połowie 1942 roku zamordowano między czerwcem a październikiem 1942 roku między 25 a 30 tysięcy osób. W dominującej części byli to polscy Żydzi. Więc akcja Reinhardt jest przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania, mojego wystąpienia i ewentualnych Państwa pytań, ale to jest tylko element generalnego procesu zagłady zaordynowanego przez Adolfa Hitlera w roku 1941, gdzie z terenu okupowanej Polski urządzono fabrykę śmierci, kierując na zagładę w pierwszej kolejności naszych obywateli, ale już od października 1941 roku na teren Generalnego Gubernatorstwa, na teren getta w Łodzi, zaczęto kierować Żydów z Niemiec, z zajętego Luksemburga, z okupowanych Czech, Moraw. Zawarto porozumienie z władzami Republiki Słowackiej, które to władze wydały w ręce III Rzeszy Słowackich Żydów, jeszcze dodatkowo płaciły Niemcom za przyjęcie swoich obywateli, ponosząc koszty transportu i recepcji owych Żydów. A wszystkich tych ludzi miała spotkać i spotka niemal wszystkich, poza nielicznymi wyjątkami, spotykała śmierć w egzekucjach polowych, a w większości w ośrodkach zagłady natychmiastowej. Niektóre miały taki charakter właśnie jak Bełżec, Treblinka, Sobibor czy Chełno, natomiast w pewnym momencie też powstały pewne hybrydy, obóz Auschwitz, do którego skierowano w czerwcu 1940 roku pierwszy transport składający się w dominującej części z polskich więźniów, po pewnym czasie przekształcono wraz z rozbudową w obozu na terenie Brzezinki, obozu Birkenau, w największy ośrodek zagłady Żydów, gdzie, jak wiemy, 900 kilkadziesiąt tysięcy Żydów europejskich zgładzono, poza tym ponad 70 tysięcy Polaków, 25 tysięcy Sinti, Roma i też 15 tysięcy jeńców sowieckich. W sumie około 1 200 000 ludzi straciło tam życie od czerwca 1940 roku do wkroczenia Armii Czerwonej w styczniu 1945 roku. Niemcy, tak jak rabowali Żydów, własnych obywateli, przed 1 września 1939 roku, tak w dużym stopniu, podbijając kolejne terytoria, w tym Polskę, byli nastawieni na maksymalne wyeksploatowanie terenów i w tym maksymalne wyeksploatowanie ludności żydowskiej. Zachowały się dokumenty wytworzone przez głównego operatora akcji Reinhardt, Odilo Globocnika, który przygotował raport do Berlina na ręce Heinricha Himmlera, z którego wynikało, iż zagarnięto czy to gotówkę, czy to kruszce o wartości co najmniej 170 milionów marek, tyle że badacze zwracają uwagę, że to nie uwzględniało też wartości zagarniętego mienia ruchomego innej natury niż waluty, kruszce, biżuteria, zegarki, wieczne pióra, ale przecież rabowano wszystko. Cenne meble, obrazy, porcelanę, zastawę stołową. Globocnik mówił o pewnych kwotach, ale nie zająknął się na temat tego, że setki, a wręcz tysiące niemieckich funkcjonariuszy wykorzystywało tę akcję do działania na własną rękę, do przywłaszczania mienia ofiar tak przed akcjami likwidacyjnymi, jak w trakcie ich trwania, czy też po tym, jak wydawali polecenia przeszukiwania gett i gromadzenia tych wartościowych przedmiotów, które podczas tych przeszukań zostały odnalezione. Tych walorów nigdy nie oszacujemy, tylko na pojedynczych przykładach wykazanych, no, możemy stwierdzać bezspornie, że grabież, indywidualna grabież mienia realizowana przez niemieckich okupantów występowała na wielką skalę. Przy okazji starali się obławiać i obławiali się również niektórzy kolaboranci. Pamiętam taką relację niemieckiego policjanta czy kolejarza z Równego, który opowiadał, że po tej akcji z listopada 1941 roku, gdy wymordowano 17 tysięcy osób, członkowie ukraińskiej policji pomocniczej chodzili po mieście, a każdy miał, czy wielu miało na każdym palcu, czy to obrączki, czy różne sygnety, czy pierścionki. To było to mienie, które odebrali ofiarom w przededniu, czy w dniach dokonywania masowego mordu. Inna forma grabieży, eksploatacji to wykorzystywanie niemal darmowej siły roboczej w różnego typu fabrykach, warsztatach prowadzonych albo przez SS, albo prowadzonych przez niemieckich przedsiębiorców prywatnych, którzy tak jak Schindler w Krakowie po prostu dostawali zlecenia na przygotowanie określonych produktów, czy to mundurów, czy obuwia, czy elementów wyposażenia metalowego, skórzanego dla wojska niemieckiego, i armia niemiecka im za to płaciła, czy też w końcu zakłady zbrojeniowe uruchomione na bazie polskich fabryk zbrojeniowych na terenie dawnego województwa kieleckiego, gdzie na masową skalę wytwarzano amunicję, wytwarzano materiały wybuchowe, wytwarzano proch. I tutaj jeden z badaczy przypomniał, że na początku 1944 roku 2/3 amunicji zużywanej na froncie wschodniej pochodziło właśnie z fabryk funkcjonujących na terenie generalnego gubernatorstwa. Mówiłem o tym, że ta siła robocza polska, ale przede wszystkim dziesiątki tysięcy niewolników narodowości żydowskiej była niemal darmowa. Ano niemal, bo tych niewolników trzeba było jakoś żywić, w coś odziać, gdzieś trzymać, ponosić koszty, nie wiem, oświetlenia, pomieszczeń, w których wegetowali po zakończeniu dnia pracy trwającego 12 czy 14 godzin. Więc jakieś nakłady ponoszono, ale też od razu uzmysłówmy sobie, że w dużej części starano się pokryć koszty, te wydatki, sięgając po mienie ofiar, po ich środki finansowe. Działo się to szczególnie wtedy, gdy funkcjonowały jeszcze getta, gdzie były pewne zasoby, to regularną praktyką urzędników niemieckich i funkcjonariuszy było żądania dostarczenia kontrybucji określonej ilości pieniędzy, określonej ilości mierzonej wagą wyrobów ze złota, czy wyrobów ze srebra, czy z platyny. Eksploatacja, rabunek i na koniec wreszcie ten proces bardzo w sposób zbrodniczy, racjonalny organizowania samej akcji ludobójczej poprzez okłamywanie ofiar do ostatniego momentu co do ich losu. Przecież praktycznie w żadnej sytuacji, tak jak znamy relacje świadków ocalonych, nie mówiono: jedziecie stąd, prowadzimy was na śmierć, tak? Za godzinę już nie będziecie żyć. Jest, tutaj można odwołać się do takiego cytatu często przywoływanego w kontekście śmierci ojca Maksymiliana Kolbe, że w Auschwitz mówiono o tym, że Żyd żyje tu 2 tygodnie, Klecha, czyli księża rzymskokatolicki, najwyżej miesiąc, a pozostali około 3 miesięcy. I jedyna droga to jest śmierć. Więc tego typu wystąpień nie było wobec tych prowadzonych, kierowanych na śmierć. Ich okłamywano do ostatniej chwili, zapewniając, że jadą do pracy w nowe miejsce, gdzie są potrzebni. Starano się też niszczyć solidarność społeczną tych osób, bowiem mówiono tak, no dzieją się różne rzeczy, ale to tylko wobec tych, którzy są nieproduktywni. Więc na przykład stworzono instytucje get typu A i get typu B. W gettach typu A lokowano rzemieślników, robotników i ich rodziny, natomiast w gettach typu B osoby stare, chore, matki opiekujące się dziećmi, owdowiałe, bo na przykład w 1941 roku czy wcześniej mężowie, ojcowie tych dzieci zostali wymordowani. I w istocie w pierwszej kolejności na śmierć często kierowano więźniów z gett typu B, tych nieproduktywnych, a ta produktywa mniejszość była pozostawiana i łudzono ją, że oni zostaną przy życiu, dlatego że są potrzebni. Po kilku miesiącach, po kilku tygodniach również i oni byli kierowani na śmierć, bo żaden element jak gdyby racjonalności najczęściej nie był w stanie powstrzymać tego procesu zagłady. Gdy z Berlina przychodziła dyrektywa o tym, że w ciągu 2-3 tygodni musi zniknąć kolejne duże getto, to już miejscowi funkcjonariusze nie mieli odwrotu, tylko przystępowali do prac przygotowawczych i tak się działo. Znamy niektóre z tych rozkazów, które mówią o unicestwieniu tego czy innego getta, rozkazów wydawanych z Berlina, przyjmowanych do wykonania przez funkcjonariuszy Policji Bezpieczeństwa, ale też i urzędników, bo nie zrzucajmy odpowiedzialności, czy nie można zrzucać odpowiedzialności wyłącznie na ludzi w mundurach pospolicie nazywanych gestapowcami, a tak naprawdę funkcjonariuszy Policji Bezpieczeństwa, czyli formacji znacznie szerszej niż właśnie tylko tajna policja państwowa, gestapo. Niejednokrotnie bardzo istotną rolę w organizowaniu akcji wysiedleńczej odgrywali niemieccy burmistrzowie, niemieccy starostowie, czy na wschodzie była jeszcze taka instytucja komisarzy obszarów. Ci cywilni urzędnicy niejednokrotnie wydawali swoim podwładnym broń i nakazywali dołączenie do formacji policyjnych, aby zwiększyć ich kadry, stan i skuteczniej przeprowadzić daną akcję wysiedleńczą, czy wręcz akcję ludobójczą, bo tak jak powiedziałem, na wschodzie polegało to na wyprowadzeniu ludzi poza granice miasta i wymordowanie w odległości kilometra, dwóch kilometrów od miejsca dawnego przetrzymywania. Mamy do czynienia z sytuacją, w której w ramach akcji Reinhardt wymordowano, jak powiedziałem, ponad 2 miliony ludzi w tych trzech ośrodkach. Sobibór, Bełżec i Treblinka. Do końca roku 1942 wymordowano około 1 300 000 osób. Ale to przecież nie był koniec funkcjonowania tych ośrodków. Sobibór działał jako mordercza machina do połowy października 1943 roku. Treblinka zaś do buntu z 2 sierpnia 1943 roku. Obozy pracy, takie jak ten w Poniatowej czy w Trawnikach, utrzymywano aż do początków listopada. Co kończy akcję Reinhardt, trwającą około 1,5 roku? Ano właśnie te bunty podniesione przez członków komand specjalnych, tak zwanych Sonderkommand, z ośrodka zagłady w Treblince i ośrodka zagłady w Sobiborze, którzy wiedząc, iż ich zagłada jest nieunikniona, doszli do wniosku, że jedynie bunt, ucieczka daje jakąkolwiek szansę ocalenia. Którzy doszli do wniosku, że dalsze wykonywanie niemieckich rozkazów i poleceń to jest przedłużanie wegetacji o kilka dni, może o kilka tygodni. Jeżeli ma pojawić się szansa na ocalenie, to trzeba wydrzeć się, przedrzeć się i uciec z tych ośrodków. Te bunty plus powstanie w getcie warszawskim, plus bunt, powstanie w getcie białostockim sierpnia, to wszystko jak gdy doprowadziło decydentów akcji Reinhardt do przekonania, iż można się spodziewać kolejnych buntów ze strony tych mężczyzn i kobiet, już bez dzieci, już bez starców, bez malutkich dzieci, którzy są skoncentrowani tysiącami w obozach pracy i stłumienie tych buntów może kosztować wiele sił i życie wielu funkcjonariuszy niemieckich. Dlatego też w przeciągu dosłownie kilku dni na początku listopada 1943 roku wymordowano kilkadziesiąt tysięcy osób w obozie koncentracyjnym Lublin, potocznie zwany Majdankiem, w Poniatowej i Trawnikach. Natomiast SS nie udało się zlikwidować wszystkich obozów pracy na terenie dystryktu radomskiego i dzięki temu kilka tysięcy osób przeżyło wojnę, dlatego że wojsko żądało produkcji zbrojeniowej, tej, o której wcześniej mówiłem, i w warunkach toczącej się wojny zdołało tą swoistą autonomię zachować dla tych miejsc i dlatego w Skarżysku Kamiennej, w Radomiu, czy w Pionkach, czy w Częstochowie zakłady zbrojeniowe funkcjonowały jeszcze w 1944 roku i w niektórych miejscach, tak jak na przykład w Częstochowie, więźniowie doczekali wkroczenia Armii Czerwonej na początku roku 1945. Ale to zaledwie kilka tysięcy spośród 3 milionów polskich Żydów, nie mówiąc o tych milionach Żydów węgierskich, greckich, francuskich, włoskich, niemieckich, słowackich, których przywieziono w latach 41-44 na teren okupowanej Polski i tutaj unicestwiono niejako z daleka od oczu zachodniego świata, z którym to światem Niemcy po zakończonej wojnie jakoś chcieli ułożyć swoje stosunki i nie chcieli, aby zbrodnia ludobójstwa była dokonywana właśnie na oczach tych, z którymi chcieli jakoś normalnie żyć, owymi Holendrami, Duńczykami, Francuzami, którzy nie mieli nic wiedzieć. Na koniec też przystąpiono do zacierania śladów zbrodni dokonanych we wcześniejszych latach na terenie dawnych ośrodków w Bełscu, w Sobiborze i w Treblince. Zlikwidowano wszystkie instalacje ośrodków zagłady natychmiastowej i urządzono na tym terenie gospodarstwa rolne, osadzając tam skądinąd funkcjonariuszy wcześniej służących w tych ośrodkach. Oni mieli nadzorować teren, oni mieli też doprowadzić do tego, że w możliwie krótkim czasie nic na powierzchni nie miało przypominać o dramacie rozgrywającym się w tych miejscach w 1942-1943 roku. Padło to już z moich ust, ale przypomnę, akcja Reinhardt trwała od marca 1942 do listopada 1943 roku. To ledwie kilkanaście miesięcy, które dały przerażające żniwo. Wymyślona, zorganizowana, zrealizowana, nadzorowana przez niemieckich okupantów, a w pierwszej kolejności przez niemieckich narodowych socjalistów wśród tych niemieckich okupantów, ale też w taki przemyślny sposób, aby uwikłać w nią część miejscowej ludności, aby w ten sposób zmniejszyć własne zasoby angażowane. Natomiast konsekwencja deprawacji przeprowadzanej przez okupantów była przerażająca, bo jednych ludzi steroryzowano, a innych przekupiono, grając na najniższych instynktach, na chciwości, na słabości, i uczyniono z tych ludzi współrealizatorów na najniższym poziomie ludobójstwa.
Dziękuję. Drodzy Państwo, dziś temat akcja Reinhardt. Naszym gościem jest profesor Grzegorz Berendt, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Zapraszam. Telefony do naszego studia Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Numery dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33. Drugi 48 56 655 23 66. Mamy pierwszy telefon, Radio Maria. Bardzo proszę, rozmowy niedokończone.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Sławek Malak z Wrocławia. Panie, przepraszam, ojcze drogi i panie profesorze, ja chciałbym zwrócić uwagę na takie dwa wątki. Pierwszy opisuje mój ulubiony autor, Franciszek Kotula z Rzeszowa. On dotyczy pewnej starszej pani Żydówki, która przeżyła całą II wojnę światową, kisząc w sposób doskonały kapustę. I no Niemcom widocznie ona smakowała, ponieważ w ogóle jej nie nękali. Nie mam powodu nie ufać Franciszkowi Kotuli, bo to jest doskonały etnograf. W Rzeszowie jest cała dzielnica jego imieniem. I no i właśnie to jest taki jeden wątek. Drugi jest bardzo podobny. Dotyczy Słowacji. Powstał piękny film na tej kanwie. Podejrzewam, że to jest autentyczna historia. Dotyczy ona pewnej kobiety. Ten tytuł filmu Sklep przy głównej ulicy. On był nominowany do Oscara. Być może nawet dostał. Piękny film, chyba z lat 60. Tam z kolei sprawa dotyczy starszej pani Żydówki, no bardzo starszej. I ona miała sklep, pasmanterię, tam guziki takie tam różne. No i te władze słowackie, wiadomo, że one były bardzo uległe Niemcom. No i oni po prostu w tej kobiecie pozwolili żyć, dali jej oczywiście, zabrali jej ten sklep, ona o tym już nie wiedziała, bo to już była pani z demencją. W każdym razie ona sobie tam żyła, ale ten sklep przekazano jednemu z rodziny tych namiestników, takich tych słowackich, którzy współpracowali z Niemcami. I teraz moja taka sprawa, na ile można stwierdzić, że to było tak w 100% przez Niemców tak zorganizowane, żeby wyniszczyć całą tą ludność żydowską, bo tu są takie właśnie pojedyncze przykłady. Ale teraz druga sprawa. W kwartalniku Arkana kilkanaście lat temu przeczytałem doskonały artykuł, który kładł właśnie światło i wyjaśniał trochę tą nienawiść ówczesnego społeczeństwa tego okresu międzywojennego, no i wcześniej oczywiście też, do narodu żydowskiego, co oczywiście bardzo łatwo później naziści wykorzystali. Otóż kwartalniku Arkana jest opisany ten przykład, to znaczy to jest, dotyczy Austrii, gdzie jest wykazane, w jaki sposób środowiska żydowskie zdominowały pewne dziedziny życia. Tam chodziło o, szeroko pojęte oczywiście, medycynę, finanse i no i tam nauka i tak dalej. W każdym razie stworzyły taką korporacyjność i nie dopuszczały innych spoza swojego środowiska, nie dopuszczały innych ludzi właśnie do zdobywania stanowisk, kształcenia się i tak dalej. No stąd w wielu krajach właśnie no Żydzi no, pracowali sobie na tą taką nienawiść, a Niemcy to oczywiście skrzętnie wykorzystali, no i ta nienawiść.
Chociaż, panie Sławku, to taka
to narodu żydowskiego była tak szeroka.
No, dziękuję. To myślę tak trochę droga na skróty. No, zawsze można znaleźć jakiegoś kija, którym drugiego uderzyć, ale czy to jest wystarczające? Panie profesorze, jak pan ocenia te przykłady, te wątki, które pan Sławek podjął?
Te wątki, przykłady te losu, tak, czy opisanego przez autora, czy bohaterka, która skądinąd była grana przez Idę Kamińską, tak, dyrektor artystyczną Państwowego Teatru Żydowskiego z Warszawy, która wyjechała z kraju, z Polski po 68 roku. Już nie zrobiła wielkiej kariery, a w Polsce była wielką gwiazdą. W każdym razie tego typu sytuacje miały miejsce, bo przynajmniej do pewnego momentu wiele zależało od nastawienia funkcjonariusza, urzędnika, czy to lokalnego, czy niemieckiego, który był na miejscu. Natomiast zasadniczo, gdy pojawiał się ten przełożony z zewnątrz albo stacjonujący na miejscu i żądał wykonania rozkazów wydanych w Berlinie, to najczęściej wtedy to tolerowanie tych ostatnich Żydów się kończyło. Przypominają mi się wspomnienia polskiego mieszkańca miasteczka niewielkiego na Polesiu, miasteczka Telechany, gdzie w mieszkaniu jego mamy przez pewien czas Niemcy kazali kwaterować bodajże krawca albo szewca Żyda, ostatniego pozostawionego przy życiu, który po prostu miał ich obszywać, tych okupantów. Ale na koniec przyszedł ten rozkaz, że akcja oczyszczania ma być doprowadzona do finału. Po tego rzemieślnika przyszedł ukraiński policjant, a matka autora wspomnień zaczęła płakać. Na to ukraiński policjant pomocniczy mówi: głupia kobieto, co ty płaczesz? Za kim ty płaczesz? I zapamiętałem takie odpowiedź, a też ten autor tych wspomnień: za człowiekiem płaczę, bo miała świadomość tej śmierci. A ta cała, ten wątek, ta dygresja, no prowadzi do tego, że on był tym ostatnim. Być może to była już wiosna 43 roku, ale nawet na tego ostatniego rzemieślnika, tego ostatniego dentystkę, którą Niemcy dla swojej wygody trzymali, ostatecznie ci, którzy korzystali z ich usług, którzy nawet może mówili do nich po imieniu, którzy czynili na koniec, jak przychodził rozkaz, oni brali tych ludzi i ich i ich mordowali. Takich przypadków, w których Żydzi byliby przez niemieckich oprawców niejako asekurowani aż do ostatniego momentu, to są pojedyncze przypadki, a mówimy tutaj o masowym unicestwieniu 6 milionów ludzi. To nie są nawet okruchy promila spośród wszystkich, którzy dostali się pod władzę niemieckich narodowych socjalistów. Gdy mówimy o tym drugim wątku, o którym słuchacz wspominał, to jednak zawsze potrzebna jest wiedza z zakresu historii społecznej, historii gospodarczej danego regionu. Bo w tym samym czasie, gdy w Wiedniu czy w innych miastach austriackich byli prawnicy, a dokładniej adwokaci czy notariusze, lekarze wyznania mojżeszowego, prowadzący własne praktyki, własne gabinety, to nie znajdzie pan w tych samych miastach i środowiskach urzędników, oficerów policji, oficerów żołnierzy zawodowych armii austriackiej, bo choć formalnie, na przykład w Austro-Węgrzech, konstytucja wprowadziła równouprawnienie bez względu na wyznawaną religię, to w praktyce osoby wyznania mojżeszowego nie były przyjmowane na posady państwowe. I ci, którzy mieli pieniądze, mieli talent i ambicje, aby się kształcić i robić karierę, pozostawali w pewnych niszach. Albo był to biznes, handel, przemysł, bankowość, a jeżeli ktoś nie miał do tego powołania i zainteresowania, to szedł w takim kierunku, gdzie mógł uprawiać ten swój wolny zawód. I dokładnie było też, dokładnie czy podobnie z sytuacją na terenach ziem polskich. Tu w pamięci mam zawsze taką scenę, którą gdzieś w którychś wspomnieniach wyczytałem, kiedy to podczas bodajże spotkania w 60-tych latach czy 50-tych latach krakowskiego klubu inteligencji katolickiej pojawił się ten wątek arendowania przez Żydów karczem i też arendowania gorzelni czy też browarów w XVII, XVIII wieku na terenie I Rzeczpospolitej, no z takim wskazaniem, że oni byli tymi arendarzami i wytwórcami, a potem i sprzedawcami alkoholu, w związku z tym też ponosili odpowiedzialność za plagę pijaństwa i alkoholizmu, która wtedy w XVII-XVIII wieku zaczynała występowała. Na co odezwał się członek KIK-u krakowskiego z jednego z arystokratycznych polskich rodów i mówiłem, że nieprawda. Za tamtą sytuację byli odpowiedzialni między innymi moi przodkowie, bo to oni byli właścicielami i tych gorzelni, i tych browarów, i tej karczmy. A Żyd był jedynie tym, który pracował i miał zarobić na swoje utrzymanie, ale gro dochodu miał przynosić do skarbczyka w dworze czy w pałacu. I jeżeli właściciel dóbr nie widział, jak alkohol niszczy tkankę społeczną jego poddanych, to podstawowa odpowiedzialność na nim spoczywała jako głowie, jako sprawcy, a nie na tym, który był ręką wykonawcą. I tak, taką wykładnię tej sytuacji przedstawiono. Również wpisanie tych Żydów, którzy mieszkali na ziemiach polskich na masową skalę od drugiej połowy XVI wieku, w tą niszę rzemieślniczo-handlową z zakazem zajmowania się rzemiosłem i handlem przez 80 kilka procent polskich chrześcijańskich mieszkańców, a na wschodzie chrześcijańskich Białorusinów, czy Rusinów, tak, różnego języka protoplastów dzisiejszych, czy Ukraińców, czy Białorusinów. To przypisanie do ziemi funkcji społecznej przez naszą szlachtę, nasze elity polityczne zdeterminowały tę sytuację, z której społeczeństwo zaczęło wychodzić dopiero, gdy te feudalne porządki zostały zniesione w XIX wieku. To niestety z jednej strony nasze elity polityczne stworzyły taki mechanizm państwowego, ustrojowego parasola bezpieczeństwa nad społecznością żydowską, bo podniesienie ręki na Żydów oznaczało podniesienie na ręki na poddanych konkretnych magnatów, konkretnych szlachciców, czy na poddanych Żydów pracujących wprost dla skarbca królewskiego. Gdyby było tak, jak w Europie Zachodniej, w Prusach, na ziemiach niemieckich, że chrześcijanie mogliby konkurować od dawna ze swoimi żydowskimi sąsiadami na rynku, tak jak to jest, rzemieślniczym czy handlowym, to mielibyśmy w XIX wieku, czy na początku XX wieku, wykształcone rzesze polskich kupców, polskich rzemieślników. A my ich nie mieliśmy, dlatego że w sposób sztuczny, odgórny hamowano wyrastanie tego środowiska, tej warstwy chrześcijańskiego drobnomieszczaństwa, dzieląc bardzo dokładnie funkcje społeczne. 8% szlachta, która rządzi i decyduje o polityce, kilka procent chrześcijańskich mieszkańców nielicznych miast i 80 kilka procent chrześcijańskich chłopów, przodków polskich chłopów, ukraińskich, białoruskich, litewskich i około 8-9% Żydów, których szlachta osadziła we wsiach czy w osadach typu miejskiego. I proszę Państwa, mamy taką sytuację, że ponad 50% wszystkich Żydów na ziemiach polskich w przededniu pierwszego rozbioru funkcjonowało w miejscowościach z liczbą mieszkańców do 500 osób. Dlatego, że oni zostali tam sprowadzeni dla obsługi rynku lokalnego. Jeżeli Państwo znacie krajobraz polskich miasteczek czy wsi, takich większych, gminnych wsi, starych tych, to cóż znajdowało się w centrum takiej miejscowości? Wielki rynek, na który raz, dwa razy w tygodniu zjeżdżały się setki furmanek, na których rolnicy przywozili to, co wyprodukowali, a z kolei kupowali to, czego sami nie mogli wytworzyć. Ale od kogo oni mogli w XVII, XVIII, na początku XIX wieku kupić te towary rzemieślnicze czy później fabryczne? ano nie od swoich współwyznawców, bo ci po prostu nie mieli prawa zajmować się tymi sferami. I te zaszłości przeciągnęły się na wiek XX, jeżeli pan mówi o Austrii. Ludzie nie rozumieli i nie wiedzieli, skąd się to wzięło. Nie pamiętali tego, że są jak gdyby świadkami, czy świadkami funkcjonowania rozwiązań, które były już anachroniczne, ale nadal trwały. I natomiast nowe warunki po zniesieniu ograniczeń feudalnych sprawiły, że rozpoczęła się twarda konkurencja, bo i w chrześcijańskim domu, i w żydowskim domu było 5, 7, 8 dzieci, które trzeba było wykarmić. Ponieważ studenci medycyny i studenci wydziałów prawa walczyli o miejsce na tym samym rynku, na którym było za mało gabinetów lekarskich, za mało szpitali. Jak zaczęto, pamiętam takie dane, porównywać liczbę inżynierów, liczbę lekarzy na 10 tysięcy prawników, na 10 tysięcy mieszkańców w Anglii, Francji, Stanach Zjednoczonych i w naszym kraju, to okazywało się, że my mieliśmy po prostu statystycznie 1/4 tych kadr aktywnych, co w Stanach Zjednoczonych. Nasz rynek po prostu wchłaniał zbyt małą, na przykład część wykształconej młodzieży, co wywoływało gigantyczną frustrację i popychało setki młodych chrześcijańskich polskich inteligentów w szeregi radykalnych organizacji nacjonalistycznych, bo uważali, że ich żydowscy rówieśnicy zabierają im miejsca pracy. Każdy walczył o swoje, nie zwracając uwagi, że przedstawiciele tej drugiej grupy wyznaniowej czy narodowej też chcą żyć. Żydzi mówili o tym, że w Polsce nie ma dla nich przyszłości, ale w dużym stopniu taki ogląd spraw w latach 30. miały również tysiące młodych Polaków, szczególnie wśród ludności wiejskiej, robotniczej, ale też i nie jeden młody polski inteligent z maturą czy ze studiami nie mógł dla siebie znaleźć miejsca i to zawsze jest pożywka dla rodzenia się ekstremizmów.
Dziękuję. Radio Maria, rozmowy niedokończone, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Danuta, dzwonię z Ostrołęki. Chciałabym się dowiedzieć coś na temat obozu niemieckiego na terenie Czech, który się nazywał Mirau. Tam mój tatuś przebywał i wrócił bardzo chory i zmarł niedługo, zaraz po tym. Obóz niemiecki na terenie Czech, Mirau.
Dziękuję.
Ja nie mam gotowej wiedzy na temat tego obozu, a to chociażby z tego powodu, że łączna liczba obozów różnego typu, koncentracyjnych, karnych, filii, obozów jenieckich, obozów pracy, wytworzonych, założonych przez Niemców w latach 33-45 osiągnęła kilkanaście tysięcy. Przez nie przeszło wiele milionów ludzi i proszę mi wybaczyć. Zapewne to dość łatwo można sprawdzić, wykorzystując dzisiejsze środki informacji elektronicznej. Natomiast ja gotowej wiedzy nie mam, aby udzielić pani odpowiedzi.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Ewa i mam takie pytanie do pana profesora. Czy pan profesor mógłby się wypowiedzieć w temacie istnienia obozu w Budzyniu, to jest Lubelszczyzna? Bo ostatnio natknęłam się na książkę Marcelego Starka, człowieka, który przeżył ten obóz, i dopiero właśnie w ostatnich latach, można to tak ująć, dowiedziałam się, że w okolicy mojej miejscowości był taki obóz. Czy on jest w ewidencji? Czy pan profesor może coś rozszerzyć wiedzę w tym temacie? Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Obóz w Budzyniu należał do tych ostatnich obozów pracy funkcjonujących do listopada 1943 roku, którego więźniów zlikwidowano, czyli wymordowano w ramach operacji, podoperacji tej szerszej akcji Reinhardt, którą Niemcy nazwali Dożynki. Wtedy to właśnie na początku listopada 1943 roku żydowskich robotników, tak jak wcześniej powiedziałem, to są ci ostatni, mający lat powiedzmy od 16 roku życia wzwyż po 40-50 lat, których Niemcy zaczynają się obawiać jako desperatów zdolnych do podniesienia buntu. I tam, gdzie to SS stanowiło tą ekipę zarządzającą i nadzorującą, te obozy właśnie w listopadzie 1943 roku zlikwidowało. A Budzyń ma swoją literaturę i w publikacjach już z drugiej połowy lat 50., 60., gdzie omawiano po raz pierwszy w taki sposób systematyczny unicestwianie Żydów w poszczególnych dystryktach Generalnego Gubernatorstwa, to o Budzyniu również pisano też Lubelszczyzna ma swoich historyków zajmujących się, specjalizujących w akcji eksterminacji Żydów, w badaniu, opisywaniu. Bardzo wielki wkład w to wniósł Robert Kuwałek, niestety zmarły przedwcześnie kilka lat temu. I jeżeli pani szuka informacji, to jak przypuszczam, w najbliższej bibliotece publicznej, miejskiej czy powiatowej znajdzie pani właśnie pracę Roberta Kuwałka, Robert Kuwałek, a być może niektóre z jego publikacji nawet w formie tak zwanych PDF-ów są dostępne w internecie. Drugi z badaczy z regionu to Dariusz Libionka, ale to są tylko przykłady, bo z kolei jest taki ośrodek Brama NN w Lublinie i ta tematyka dla Lubelszczyzny jest rozpoznawana od kilkudziesięciu lat i jestem pewny, że wyprawa do biblioteki publicznej doprowadzi do tego, że wróci pani z potężną partią książek do przestudiowania.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Dobry wieczór, szczęść Boże, Jarosław.
Szczęść Boże.
Z takim pytaniem do pana profesora się zwracam. Troszkę motywowany tą wypowiedzią pana, który podawał te przykłady jak z tego miesięcznika Arkana dotyczącego tego, że był blokowany i w jakiś sposób przez środowisko żydowskie, aby uzyskać wykształcenie konkretne. Ja mam tak w rodzinie bezpośredni po prostu taki przykład, który proszę, żeby mi pan profesor wyjaśnił, bo bardzo dziękuję właśnie za to takie historyczne ujęcie tego, w jaki sposób Żydzi kiedyś prowadzili karczmy. Teraz właśnie usłyszałem, że oni to w jakiś sposób dzierżawili od polskich możnowładców. Ale tu mój stryjek urodził się w 1914 roku. Jego brat, mój ojciec, jest z 1925 roku, czyli młodszy sporo, miał te doświadczenia, że w szkole podstawowej uczył się z kolegami żydowskiego pochodzenia i bardzo dobrze wspomina te czasy. Natomiast stryjek mówił, że był krawcem, to znaczy uczył się na krawca i w momencie, gdy chciał otworzyć swoją praktykę czy swój zakład krawiecki, dokładnie w miejscowości Dobromil, to jest na wschód od Przemyśla, 5 do 7 kilometrów od granicy polskiej z Ukrainą, i po prostu musiał wyjechać do Wrześni, żeby praktykować, żeby móc materiały kupić. I no, nie ukrywam, że tutaj te relacje były takie właśnie, jak ten pan wcześniej powiedział, że no, nie mógł praktykować krawiectwa w miejscowości, która była przepraszam za to wyrażenie, może ono jest niewłaściwe, opanowana przez krawców żydowskiego pochodzenia. Bardzo bym prosił, żeby pan profesor w jakiś sposób mi tu skomentował to moje rodzinne doświadczenie i moją rodzinną, bo stryjek wyjechał w 1939 roku, w 1939 wojna go właśnie we wrześniu zastała, musiał wracać rowerem do rodzinnego domu, bo tam praktykował na krawca i tam właśnie stamtąd materiały mógł kupować, czyli to rejon poznański, prawda? No wiadomo, Wielkopolska, że tu się trzymali Polacy w jakiś sposób i w jakiś sposób stryjek mógłby praktykować tam na wschodzie, ale oczywiście wojna to wszystko przerwała. Jeszcze raz powtarzam, on był z 1914 roku urodzony. Serdeczne był zapłać za wspaniałą audycję. Z Bogiem i czekam na odpowiedź.
Bardzo dziękuję.
Więc tutaj jak gdyby dwa kolejne przykłady do tego wątku. Z jednej strony inne wspomnienie Polaka, który musiał opuścić Polesie Zachodnie, ale odwiedził po wojnie swoje rodzinne miasto i spotkał tam miejscowego znajomego prawosławnego krawca, który mu bo była taka opowieść, że on się nauczył zawodu ten krawiec właśnie u żydowskiego rzemieślnika sąsiada. No więc ten prawosławny sąsiad po latach powiedział mi, nie, było inaczej. Nikt nie chciał mnie przyjąć do nauki, ja się nauczyłem zawodu w innym miejscu. Ale mamy miejscowość Tarłów w dzisiejszym powiecie opatowskim. Z tych okolic moja mama się wywodzi i od mojej mamy wiem, że jej najstarsza siostra Władka nauczyła się szycia u żydowskiego krawca czy krawcowej i ona tym szyciem zarabiała przez większość swojego życia. Natomiast czy ta sytuacja z Dobromira mogła mieć miejsce w momencie, gdy mamy, powiedzmy, miasteczko, nie mam tych danych, ale mogę sobie wyobrazić, że może być to jedno z tych miasteczek, gdzie osoby wyznania mojżeszowego stanowiły 50, 60 czy nawet 70% populacji, bo przecież były takie miasta na Lubelszczyźnie, gdzie było i 90% żydowskich mieszkańców do roku 1942, gdzie w ramach solidaryzmu etniczno-wyznaniowego i ochrony rynku, na którym już było 15 krawców nie dopuszczano konkurentów i w tym momencie stryjek w zasadzie nie miał szansy nauczyć się zawodu na tym terenie. Ale tak jak się domyślam, że tak powiem, jesteście Państwo słuchacze w dużej części w moim wieku albo i starsi i pamiętacie koniec, formalny koniec komunizmu w naszym kraju, lata 90., gdy bez pracy znalazły się wręcz miliony ludzi próbujące na nowo ułożyć swoje życie, szukających nisz gospodarczych i między innymi powstawały wtedy firmy przewozowe, czy przewozów towarowych, czy pasażerskich z autobusami i busami. Pamiętacie Państwo z lat 90. te podpalane autobusy, podpalane busy, gdy w ten sposób niezwykle brutalny próbowano zapewnić sobie kontrolę lokalnego rynku. W warunkach, gdy Polska dzisiaj jest w absolutnej większości przestrzenią zamieszkałą przez osoby deklarujące tę samą narodowość, przynależność do tej samej grupy wyznaniowej, przynajmniej pod względem formalnym. Takie rzeczy miały miejsce. Cofnijmy się do tych realiów Polski pogrążonej w kryzysie ze straszliwie biedną wsią, a jeżeli biedną wsią polską w granicach całej Rzeczpospolitej, może poza Kaliskim, Wielkopolską, ale Mazowsze, Lubelskie, Podkarpacie, Podlasie, to jest przestrzeń z przeraźliwie niską stopą życiową, gdzie walczono o przetrwanie i to nie były czasy nastawione na dopuszczanie konkurentów do rynku, a powiem w ten sposób. Pamiętam takie żale wypisywane we wspomnieniach młodych Żydów, którzy chcieli jechać do Palestyny, ale wcześniej chcieli zdobyć jakiś konkretny zawód, żeby tam pracować czy w rolnictwie, czy w rzemiośle, a wywodzili się na przykład z rodzin inteligenckich. I żalili się na to, że przychodząc do żydowskiego rzemieślnika po to, żeby, czy kupca, ale przede wszystkim rzemieślnika, żeby nauczyć się praktycznego zawodu, nie byli uczeni tego zawodu, tylko musieli miesiącami ograniczyć się do zamiatania izby, przynoszenia zakupów dla żony rzemieślnika i oni nie wiedzieli, bo dla nich to była strata czasu. Oni się chcieli uczyć zawodu konkretnego, ale rzemieślnik żydowski wcale nie śpieszył się z tym, żeby swoich współwyznawców nauczyć zawodu, bo nie mógł mieć pewności, czy oni na pewno pojadą do Palestyny, czy za moment nie założą obok warsztatu i zaczną z nim konkurować. A on już pracował często po 14-15 godzin na dobę, żeby zarobić na utrzymanie. Było takie pojęcie w Polsce w lat 20-30, klęska starych szmat. Co rozumiano pod tym? Ano spośród ponad 2 milionów wyznawców mozaizmu, którzy wyjechali z ziem pierwszej Rzeczpospolitej na przełomie XIX i XX wieku i zaczęli dorabiać się jakichś pieniędzy za oceanem, w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim, No to jak już się nieco dorobili, a słyszeli od swoich krewnych, że jest ciężko, no bo Europa była zniszczona w toku I wojny światowej, no to zaczęli posyłać im paczki. Znamy instytucję paczek, tak, z ubraniami przysyłanymi w latach 80. Ale co to oznaczała paczka z ubraniami ze Stanów Zjednoczonych? Że rodzina, która tą paczkę dostała, nie szła już do miejscowego krawca żydowskiego, żeby zamówić u niego nową spodnię, marynarkę czy koszulę, bo oni dostali ledwie zużyte ubrania z zagranicy. I to oznaczało, że ten rynek i tak bardzo trudny, ubogi, był jeszcze dodatkowo dobijany napływem dziesiątek tysięcy sztuk odzieży od tych zamożniejszych rodaków, współwyznawców. Z ziem polskich wyjechało, jak powiedziałem, do 1914 roku ponad 2 miliony osób wyznania mojżeszowego. W dwudziestoleciu międzywojennym wyjechało kolejne 400 tysięcy ludzi. Oni nie przerwali kontaktów gospodarczych ze swoimi rodzinami. Tam, gdzie mogli im pomagać, tam im pomagali w różnoraki sposób. Dobrze, jeżeli przesyłali pieniądze, no to te pieniądze trzeba było wydać. Ale w części to była właśnie ta pomoc, nazwijmy to, taka rzeczowa. Suma tych czynników w postaci konsekwencji struktury społeczno-gospodarczej, walki o przetrwanie, tych towarów, które napływały, powodowała takie następstwa jak te, o których pan mówił, że korporacja żydowskich rzemieślników w Dobromilu nie chciała dopuścić konkurentów. Ale jeszcze dorzucę do tej opowieści kamyk. A czy pamiętacie państwo, na czym polegała między innymi specyfika funkcjonowania w średniowieczu porozumień chrześcijańskich rzemieślników zwanych cechami? I czym była instytucja tak zwanych partaczy? W ramach cechu mogli działać w mieście tylko ci, których cech do tego dopuszczał, którym dawał licencje i uprawnienia. Nie można było założyć legalnie nowego warsztatu. I tak się działo aż do początku XIX wieku. Kim byli partacze? Partacze to nielegalni rzemieślnicy funkcjonujący poza rzemiosłem. Więc ja powiedziałbym, że to, co się stało w Dobromilu, to jest takie przeniesienie feudalnych rozwiązań miejskich, tyle że na lata 20 czy 30, kiedy pana Stryj próbował zbudować swoje życie jako rzemieślnik, a natknął się na ścianę w postaci systemu obronnego cechu żydowskich krawców, którzy kontrolowali ten lokalny rynek. Oni bronili swoich interesów, a pana Stryń w sposób naturalny miał żal, że nie może budować swojego życia w rodzinnym mieście.
Może jeszcze jedno pytanie, proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Ola z miasta Tychy.
Prosimy.
Audycja bardzo, bardzo interesująca, bardzo ciekawa. Ja jestem zdenerwowana, więc proszę mi to wybaczyć. Moja mama świętej pamięci, rocznik 23, opowiadała takie historie. Ja może tak szybciutko powiem. Więc tak, że Żydzi się bardzo... Mama mieszkała w Zagórze, to jest obecny Sosnowiec. Mówi, że Żydzi bardzo się panoszyli. Tak nazwa, takiego słowa używała. Mówili kamienice wasze, ulice nasze. Mama chodziła, wtedy było gimnazjum, chodziła do gimnazjum. Miała koleżanki Żydówki, cudowne osoby. Natomiast ponieważ byłam młodsza, to nigdy się tak nie dopytywałam. I taka wesoła historia może, że brat o 3 lata młodszy, Felek, poszli do sklepiku, no i na orzeszki te ziemne, mówili wtedy Żydki. Dlaczego Żydki? Bo one były właśnie tylko w żydowskim sklepie i przyszły te dzieci do sklepiku i mówią, poproszę, że tam, nie wiem, za złotówkę, nie wiem, jakie tam pieniążki, no to Żyd wziął i gonił ich. I jeszcze co, jest taka książka i tam jest podobno w tej książce wytłumaczone, dlaczego Polacy nie lubili Żydów. Jan Słomka, Pamiętnik włościanina. Czy pan profesor zna tą książkę?
Akurat nie, ale sięgnę po nią.
Pamiętnik Jan Słomka. I jeszcze jedno, no ja to mówię, różni ludzie gdzie są, i lekarze są różni, i nauczyciele są różni, prawda? Natomiast to, co zaznaczyłam, że z koleżeństwem mama miała bardzo dobry kontakt. I jeszcze jedna taka właśnie, że jak zmarła mama papieża, naszego ukochanego Jana Pawła II, to przed komunią papież nie mogli dostać w Wadowicach bucików białych. I proszę zwrócić uwagę, że papież jest w bucikach dziewczęcych, bo mam dużo takich pozycji z życia papieża, i właśnie nigdzie nie mogli dostać, i kupili w sklepie, który prowadzi Żydzi. No i tyle.
Dziękuję, pani Ewo, bo tak trochę różnych wątków przy okazji, no dramatycznych dziś opowieści, o których pan profesor mówi, bo mówimy o akcji Reinhardt, o takim planowanej eksterminacji, mordowaniu Żydów podczas II wojny światowej. Panie profesorze, tak też podsumowując...
Podsumowując, powiedzmy w ten sposób, rzeczywistość i dzisiejsza, i ta sprzed akcji Reinhardt, sprzed ataku niemieckiego, była trudna, gdzie znajdujemy echa wszystkich wypowiedzi i relacji sąsiedzkich, dobrosąsiedzkich, koleżeńskich, przyjacielskich, i napięć, i rywalizacji. Nie było sielankowo, ale nie zapominajmy o setkach lat koegzystencji. I teraz trwało poszukiwanie dróg wychodzenia z problemów, z konfliktów, w ówczesnych realiach. I być może byśmy znaleźli te drogi. Natomiast nie pozwolono nam tych dróg poszukiwać, dlatego że przyszli ludobójcy, i tak jak podczas jednej z mszy ksiądz powiedział, zacytował jednego z nazistów, który na koniec chyba powiedział takie zdanie, że tam, gdzie zabija się w sercu Boga, zabicie człowieka nie stanowi już żadnego problemu. I na ziemię polskie wkroczyli właśnie tacy ludzie. Oni najpierw zabili w swoich sercach Boga, a potem przystąpili do mordowania tych ludzi, których uznali za zbędnych. Żydów, Polaków, Białorusinów, tych, których określili imionem pod ludzi. Więc tak może podsumuję właśnie to wydarzenie, że trudna rzeczywistość, wielowiekowa rzeczywistość, i nie dane nam było jak gdyby szukać dróg wyjścia, pokojowych dróg wyjścia, dlatego że przestrzeń naszą zajęli niemieccy okupanci, kierowani przez swoich rodaków narodowych socjalistów, a ci przyjęli typowo rewolucyjną metodę rozwiązywania tego, co uznawali za problem, w jaki sposób? Nie poprzez dialog, poprzez reformę, ale poprzez swoistą rewolucję, która w tym wypadku przyjęła postać ludobójstwa.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pan jest pierwszy raz u nas w studiu w Radiu Maryja?
Online byłem może wcześniej.
A kogo chciałby pan profesor przy okazji takiej obecności w Toruniu pozdrowić?
A pozdrawiam wszystkich znajomych. Nie wiem, kto słucha. Ktoś może w rodzinnym mieście w miejscowości mojej mamy w Tarłowie, w Świętokrzyskim, bo tam udzielono nam w Muzeum Wielkiej Pomocy, gdy przygotowywaliśmy w związku z 80. rocznicą akcji Reinhardt film o zagładzie miejscowych Żydów. I tak pan wójt, wszyscy jego współpracownicy, ale i świadkowie, mieszkańcy z tej wsi gminnej udzielili nam różnych uwag, informacji, relacji i do nich kieruję pozdrowienia, tak, do świętokrzyskiego Tarłowa.
Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za czas poświęcony nam na antenie Telewizji Trwam i teraz Radia Maryja. Naszym gościem był pan profesor Grzegorz Berendt, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Dziś temat akcja Reinhardt. Bardzo dziękuję też państwu, że byliście razem z nami. Dziękujemy za telefony. To były rozmowy niedokończone.